Dzień dobry.
Tak, witam bardzo serdecznie Państwa na naszym kolejnym wykładzie. Wykładzie unikatowym, wykładzie takim bardzo szczególnym, dlatego że naszym gościem jest pani doktor Małgorzata Wałejko ze Szczecina. Bardzo serdecznie witam w naszym krakowskim gronie. Ta szczególność dlatego, że pani Małgosia jest jedyną kobietą wśród tegorocznych wykładowców, no i jedyną kobietą, która nie jest dominikaninem wyświęconym, bo jest dominikanką, ale świecką. W dwóch słowach, miałem takie szczęście, że przez 2 lata mieszkałem ostatnio w Szczecinie i tam mogłem się też właśnie z panią Małgosią poznać. Nie jest tutaj z nami sama, bo jest też ze swoim dzieckiem, które za niedługo się urodzi. Jest doktorem pedagogiki i pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim. Oddaję głos i chciałbym tylko powiedzieć, jak będzie ten wykład wyglądał. Pierwsza część wykładu, potem będzie przerwa, zapraszamy, tam przy wejściu jest, można się czegoś napić, coś przegryźć. Będzie druga część wykładu, a potem będzie okazja do zadawania wielu pytań i usłyszenia odpowiedzi.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Temat wykładu: Ewangelia samotności, czyli nie tylko parami do nieba. Ale na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj ojcom i Państwu, zwłaszcza w takich właśnie wyjątkowych okolicznościach mniejszości pod względem płci i stanu życia. No i właśnie z dalekiego Szczecina przybywam, trochę się czuję jak przybysz z obcej planety w Krakowie, przez tą odległość. Mikrofon mi trochę zasłania kartki, ale jakoś sobie to zorganizuję, tak żeby było dobrze. I na wstępie chciałabym się troszeczkę wytłumaczyć, dobrze słychać? Tak? Wytłumaczyć z tego tematu, znaczy z pierwszej części Ewangelia samotności wytłumaczę się później. Z tej drugiej części, czyli nie tylko parami do nieba, dlatego że tak jak być może niektórzy z Państwa zauważyli, to jest bardzo świadome nawiązanie. Z mojej strony jest to nawiązanie do książki pana redaktora Zbigniewa Nosowskiego Parami do nieba, znakomitej skądinąd, która jakiś czas temu właśnie ukazała się, kilka lat temu już nawet, drukiem. I ja miałam przyjemność, właśnie naprawdę wielką przyjemność, toczyć polemikę z panem redaktorem Nosowskim w ubiegłym roku na łamach właśnie czasopisma Miesięcznika w Drodze. I ten wykład dzisiejszy, on jest troszeczkę właśnie, nawet bardzo, będzie nawiązywał właśnie do tej polemiki, stąd tytuł. A dotyczyła ona takich, można powiedzieć, fundamentów w ogóle duchowości małżeństwa, czy teologii małżeństwa. Rozmowa była bardzo, można powiedzieć, dynamiczna i taka twórcza, bo każdy z nas troszeczkę zmieniło poglądy, ale zasadniczo jednak z uporem pozostaliśmy przy swoim zdaniu, ale też i w przyjaźni. Także też było takie piękne doświadczenie, że można się tak serdecznie z kimś nie zgadzać. Mimo tego, że nie zgadzać, to jednak serdecznie. A spór dotyczył właśnie pytania, czy bardziej razem, wspólnie stoimy przed Panem Bogiem, czy bardziej razem, jako małżeństwo, idziemy do Niego, czy bardziej indywidualnie, czy bardziej samotnie jednak. No i pan redaktor i ja, i to jest właśnie najciekawsze w tej sporze i dlatego tak go utrudnia, oboje się zgadzamy w tym, że i jedna, i druga droga, i wspólna, i ta samotna, czy samotnicza wręcz, droga jest potrzebna, konieczna, niezbędna, ale inaczej rozkładamy akcenty. Czyli pan redaktor postuluje bardzo wspólną drogę, wspólną duchowość, co się rozkłada na szereg takich szczegółowych konsekwencji. Natomiast ja upieram się naprawdę, że pierwsza jest taka najważniejsza, jest jednak ta droga nasza indywidualna, kiedy stajemy przed Bogiem, no jakoś tam twarzą w twarz indywidualnie. No i to zresztą Państwo na własne uszy dzisiaj, na własne uszy usłyszą w trakcie tego wykładu, jakby dlaczego tak uważam. Jakby jakoś to sama też przeżywam, bo żyję w małżeństwie. Ile lat ja żyję w małżeństwie? Chyba 8. Koło 8, tak mniej więcej, chyba 8. Antoś ma 6, czyli tak, 8 chyba. Także to są też jakieś takie treści nam bliskie, bo no takie treści, które, no, pytania, które sami sobie zadawaliśmy z mężem, już jeszcze przed małżeństwem i w trakcie małżeństwa, i to są jakieś też nasze wspólne odkrycia. I dokładnie, co ciekawe, nasza reakcja na książkę pana redaktora, którą jakoś tam czytaliśmy razem, była taka sama, czyli bunt, niezgoda. Nie na całość, bo jest pięknym, pan redaktor Nosowski to jest najważniejsze i tu się zupełnie zgadzamy, jakby toczy właśnie taką wielką propagandę świętości, też kanonizacji, beatyfikacji małżonków, czego do tej pory jest mniej dużo w Kościele, aniżeli osób konsekrowanych. I tu się jakby zupełnie zgadzamy, natomiast różnią nas właśnie te drogi dojścia jakoś, to jak to postrzegamy. Także ja dzisiaj nie będę chciała rozstrzygnięcia proponować, bynajmniej, to zostawiam Państwu, bo też widzę, że każdy jakoś tak inaczej na to patrzy. Natomiast chcę mówić o samotności jako tym wymiarze życia człowieka, który jest zawsze obecny, w przypadku każdego człowieka jest obecny. I wydaje mi się, że jednak jest taką fundamentalną drogą do Boga każdego chrześcijanina. No i chciałabym wyjść od doświadczenia, to znaczy chciałabym właśnie przyjrzeć się, jakie są te przestrzenie naszej samotności, naszego świata wewnętrznego, tej przestrzeni, w której nawet kiedy bardzo byśmy tego chcieli, i często bardzo na początku tego chcemy, chcielibyśmy właśnie zaprosić drugiego człowieka, chcielibyśmy, aby jakaś nawet taka największa bliskość, wymarzona miłość, żeby usunęła te przestrzenie naszej samotności, ale nie jest w stanie. Są takie właśnie momenty naszej egzystencji, nasze aspekty wewnętrznego świata, które na przykład Merton nazwał nienaruszalną resztką tajemnicy, czy nienaruszalną resztką właśnie samotności w nas. I to jest w ogóle zwykle na początku bolesne doświadczenie. Właśnie takie nie do końca zaspokojenie nasze bytowe, nie do końca możliwość spełnienia naszych tęsknot. No i kiedy zderzamy się z taką samotnością? Jest w ogóle bardzo wiele takich momentów z taką właśnie samotnością, której usunąć się nie da niczym, żadnym remedium. I przywołam kilka i jakoś tak wydaje mi się, że będą to przykłady bliskie wielu z nas. Najsilniej samotność dochodzi do głosu w zderzeniu z naszym powołaniem do miłości, z naszym pragnieniem zjednoczenia z drugim człowiekiem, więzi. Wtedy właśnie odczuwamy te granice nasze, granice naszej odrębności, które sprawiają, że tęsknota za pełnią zjednoczenia jest jednak niezaspokojona, że jest taka właśnie nie do końca, nie tak jakbyśmy chcieli. Po pierwsze dlatego, że każdy z nas jest inny. Każdy jest niepowtarzalny i dlatego nie możemy zupełnie przejrzyście porozumiewać się z drugim człowiekiem. Czyli nie możemy jakby drugiemu przelać treści naszej świadomości, treści naszych pragnień, naszych przeżyć, naszych doświadczeń. Henry Nguyen napisał tak: to, co czujemy wewnątrz, jest niezniszczalne, a także niemożliwe do przekazania w całej swojej różnorodności. Czyli innymi słowy, wniknięcie innych w nas jest niemożliwe i to jest właśnie taka cecha niekomunikowalności, czyli tego, że nie możemy do końca wyrazić naszego najgłębszego ja drugiemu człowiekowi. Pewne przeżycia naszej świadomości pozostają dla innych jednak nieznane. A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tajemnicą, ale też nawet sami dla siebie jesteśmy tajemnicą. W nawet najbardziej zażyłych relacjach z czasem odsłania się pewne zakłopotanie osoby, która po prostu nie może już bardziej się otworzyć. Właśnie z tego względu, że odczuwa, że jest tajemnicą nawet sama dla siebie. I tutaj tak jeden z moich ulubionych cytatów von Bremena, który powiedział, że można osobę ludzką porównywać z tym wspaniałym tajemniczym stworzeniem, którego mieszkaniem są morskie głębiny. Jeżeli jednak taką istotę wydobędziemy na powierzchnię, żeby ją z bliska oglądnąć, pęknie na naszych oczach. Tak więc można powiedzieć, że tajemnica i samotność to są właśnie takie cechy, które przynależą do samej istoty naszego człowieczeństwa. Merton nawet mówił, że człowiek jakby na tyle jest osobą, na ile zawiera w sobie wewnętrzną tajemnicę, której jakoś strzeże. I to doświadczenie wydaje mi się, że znane jest szczególnie dobrze osobom zakochanym i małżonkom, dlatego że tu się sytuacja o tyle wikła, że my po prostu oczekujemy bardzo zjednoczenia, bardzo oczekujemy od tego typu relacji, takiego wreszcie zaspokojenia pragnienia miłości, takiego wreszcie odnalezienia portu, spełnienia naszych tęsknot. To nam się wydaje oczywiste, że nastąpi pewne stopienie, pewna jedność, która, no, że wreszcie osiągniemy ten dom, za którym tak tęsknimy, taki dom naszego serca, pełne zrozumienie. I tutaj odkrycie tego marginesu intymności właśnie w ukochanym, w który ja nie mogę do końca wejść, który nie wiedzieć czemu ma jakieś, wytycza jakieś granice, i mojego, którego on też nie jest w stanie ogarnąć, bywa nawet zaskoczeniem dla młodych małżeństw, dla osób zakochanych, które budują relacje. Dodatkowo różnią nas, choć też oczywiście to jest też kwestia dopełnienia się wzajemnego, ale też i różnic takich trudnych w relacji, cechy płci. I tutaj mam cytat z profesora Lwa Starowicza, z którego w większości poglądów się nie zgadzam, ale akurat znalazłam bardzo ciekawą myśl, którą chciałabym przytoczyć. Czy udany związek partnerski pozbawiony jest doświadczenia osamotnienia? Otóż okazuje się, że nawet w najbardziej udanym, kiedy partnerzy stale są razem, nie są wolni od poczucia osamotnienia. Inność psychoseksualna jest faktem i przebiega na kilku poziomach jednocześnie: biologicznym, fizjologicznym, psychologicznym. Struktura osobowości kobiety i mężczyzny różni się pod względem uczuciowości, potrzeb, różnych cech intelektualnych. Zakochani stają się jednością, ale pozostają jednak nadal w świecie własnej płci, są inni. Wspomniane różnice między płciami, jakkolwiek nie muszą być opozycyjne wobec siebie, często się dopełniają, jednak są źródłem poczucia egzystencjalnej samotności w świecie wyznaczonym granicami własnej płci. Napisałam sobie dygresja. Będzie dygresja teraz. Ale nie, bo mi się nasunęła właśnie taka sytuacja, taka trochę, no, prywatna będzie dygresja, ale właśnie a propos tego, że bywa, że porozumienie psychiczne między na przykład przyjaciółkami, w sensie zrozumienia psychicznego, jest większe, aniżeli między na przykład małżonkami, mężem i żoną. W sensie takiego współodczuwania, z racji właśnie tych granic płci, że kobieta kobietę pod pewnymi względami lepiej zrozumie, chociaż rzecz jasna, nie jest możliwe tak głębokie, osobowe w ogóle zjednoczenie, całościowe zjednoczenie jak męża i żony. I właśnie przypomniałam sobie sytuację, kiedy raz mama nasza, ściślej moja teściowa, czyli mama mojego męża, jakoś taką uwagę, nie do końca taką, która jakoś tam mi sprawiła przyjemność, skierowała pod moim adresem, to jeszcze było na początku małżeństwa, kiedy to jeszcze jest taka obcość, jeszcze tak szczególna nieufność wobec tej nowej mamy i tak tam. No i wróciliśmy do domu z tej wizyty u teściów i oczywiście do męża. Ale ty słyszałeś, co mama powiedziała do mnie? I tam zacytowałam. No co? W ogóle nie widział problemu. Ale no, co się tu zabolało? Ja mówię, no jak to przecież nie widzisz? Jak mogła akurat tak mi powiedzieć przecież? No ale nie odczułam się zrozumiana przez męża. Musiałam mu długo tłumaczyć w ogóle, o co mi chodzi. I tego samego wieczoru przez telefon, prawda, ploteczki przyjaciółek. Ja mieszkałam mojej najlepszej przyjaciółce się wyżalić. I powiedziała mi tylko, ty wiesz, Monika, co powiedziała mama mi dzisiaj? Zacytowałam i usłyszałam, o rany. I stwierdziłam, że no właśnie, że to są te granice płci, że kobieta kobiety pod pewnymi względami lepiej zrozumie. No ale to była dygresja. Trudna jest też do takiego przyjęcia w małżeństwie dla kobiety jaskinia mężczyzny. Mężczyźni potrzebują wycofania często. To się bardzo na różne sposoby demonstruje, ale to jest właśnie wyraz jakiejś takiej specyficznej męskiej duchowości. Trochę takiej duchowości kapłańskiej. No właśnie każdy mężczyzna jest jakoś tam kapłanem, jest takim właśnie w życiu małżeńskim reprezentantem rodziny, jak tak sobie to zawsze wyobrażam, jak na takiej skale stoi przed Bogiem, jako ten odpowiedzialny za rodzinę, z całym ciężarem opieki, odpowiedzialności. No i pewnych spraw nie wypuszcza, pewnych przeżyć związanych choćby z ciężarem tej odpowiedzialności, ze swojej właśnie tej relacji takiej męskiej, bardzo samotnej z Bogiem, on pewnych spraw nie chce wypuszczać przed kobietą, swoją ukochaną żoną. No i stąd też, i to nawet nie tylko kwestie duchowe, relacje z Bogiem, ale też wiele innych kwestii, którymi mężczyzna po prostu bardzo zdecydowanie nie chce się dzielić. Nie ma takiej potrzeby jak u kobiety, tak zwanego, jak to Jacek Polikowski mówi, przymusu komunikacji, że ona po prostu musi zakomunikować, bo inaczej tam się udusi niemalże. Mężczyzna nie, on się lubi wycofywać z pewnymi treściami. Dla kobiety to bywa trudne. Na przykład mój mąż, to nie jest żadna tajemnica i się nie pogniewał, ale ma takie nawet czasami kilka dni, kiedy jest bardzo małomówny. I na początku małżeństwa mi to było strasznie trudno znieść. To wiadomo, że się nie gniewa, no bo mówisz, że się nie gniewa, on się nie gniewa. Dobrze, no to co się dzieje w ogóle, co się dzieje? Takie dni wycofania. I właśnie bardzo jest ważne, żeby pozwolić na to, nie? Żeby jakoś zaufać. Wtedy mężczyzna wraca z wdzięcznością, nie czuje się kontrolowany jakoś z tej swojej męskiej samotności, kastrowany przez kobietę. I w drugą stronę, granice płci, no chociażby cykl menstruacyjny u kobiety. Napięcie miesiączkowe, kiedy obiektywnie nic się nie dzieje w jej świecie, a ona nie ma sensu, jakby nie widzi sensu życia niemalże. To są tak silne stany hormonalne, tak silne napięcia, że czuje się zupełnie emocjonalnie często bezradna. Depresja jest, klinicyści czasami mówią, że depresję można by w tych niektórych okresach cyklu niemalże zdiagnozować, jest tak silna. No i wtedy, chociaż z perspektywy mężczyzny to wygląda tak, że się kobiecie rozdarły rajstopy, ona płacze, że nie ma życie sensu, tego nie może pojąć. No to jest właśnie takie dla niego niewyobrażalne doświadczenie i to jest wielka kobieca samotność, takie właśnie zagubienie emocjonalne. To jest też wielki potencjał, bo dzięki temu, że kobieta jest właśnie istotą bardzo bogatą emocjonalnie, tak właśnie została skonstruowana przez naturę, żeby mogła wejść też bardzo głęboką syntonię uczuciową ze swoim dzieckiem, przez to, że ma tyle odcieni emocjonalnych w sobie może wytworzyć. Może niesamowicie też być empatyczna przez to. Więc to jest też wielkie bogactwo. No ale wtedy właśnie mężczyzna, no też to jest taki wymiar samotności, to jakoś ich dzieli. On tego nie jest w stanie pojąć swoim racjonalnym umysłem, bez swojej cykliczności, bez takiej, jaką ma kobieta. No i wtedy ona szczególnie potrzebuje, nie? Męskiego ramienia i takiej postawy nie pojmuje, nie próbuje nawet, bo nie ogarnę tego, ale jestem, po prostu jestem. Uszanowanie takiej właśnie samotności, też tajemnicy drugiego człowieka, przejawia się też w sposobie myślenia o naszym bliskim, ukochanym współmałżonku. W takim właśnie, w takiej postawie. Często się spotykamy z takim, mam wrażenie, że to właśnie troszeczkę jest karłowacenie drugiego człowieka, takie troszeczkę go nawet, jakieś umniejszanie, kiedy mówią małżonkowie, ja już go znam na wylot, wszystko wiem, na co go stać. Nie? To jest takie całościowe oceny, że zupełnie go poznałem, niczym mnie nie zaskoczy. Ja czytałam takie właśnie świadectwo małżeństwa, jakiś tam złoty jubileusz, nie znam się na tych jubileuszach, bardzo dużo lat razem. I właśnie jedno o drugim mówiło, że znamy się tyle lat, tyle już o sobie wiemy, a tyle jeszcze jest w niej do odkrycia. Tyle jeszcze jest w niej do odkrycia. I to jest właśnie taki zachwyt tą tajemnicą, nie? Którą ciągle poznajemy. Albo inna wypowiedź, którą też czytałam, że tak dobrze się znamy, że tyle lat przeżyliśmy, tyle sytuacji, że możemy przewidzieć pewne zachowania nawzajem, a jednak mimo to jego najdrobniejszy uśmiech kryje więcej tajemnicy niż uśmiech Monalizy dla mnie. I to jest takie jakby taka świadomość, takie głębokie poszanowanie tej tajemnicy, którą kryje druga strona. Bo jeżeli założymy, że wszystko już wiemy, no to co tu jeszcze poznawać? Co tu jeszcze jest cennego? Jaki jeszcze jest skarb do odkrycia? A tymczasem miłość sprawia, że widzimy, że jest głębia tożsamości. Następny wymiar, gdzie doświadczamy samotności, to jest samotność ciała. To jest właśnie tak, że nasz duch, nasza tajemnica, głębi naszej osoby wyraża się ciałem. I z tego właśnie bierze się przemożna w nas potrzeba strzeżenia nietykalności ciała. Po to, żeby nikt nie pomyślał, żeby nikt go nie zredukował, żeby nikt nie potraktował go tak, jakby było tylko ciałem, jakbym za ciałem nie stała ja. Stąd jest właśnie wstyd, tak to pięknie właśnie Karol Wojtyła interpretuje, stąd się bierze wstyd seksualny. Lęk przed użyciem, żeby ktoś patrząc na moje ciało, broń Boże, nie zobaczył tylko ciała. Dopiero głęboka miłość, decyzja otoczenia tej wielkiej tajemnicy drugiej osoby czułością i opieką na zawsze ośmiela i umożliwia właśnie jedno z tych najpiękniejszych przeżyć, jakim jest fizyczne oddanie małżonkowi. I to jest niewątpliwa jedność, to jest niewątpliwa głębia zjednoczenia, ale i tutaj ten nasz margines samotności dochodzi do głosu. Chociażby przez dwa takie szczegóły. Po pierwsze, bardzo ciekawa, niektóre starsze podręczniki anatomii nazywają wręcz zagadkowym szczegółem anatomicznym błonę dziewiczą kobiety, dlatego że jedynie w przypadku kobiet, tylko u ludzi występuje błona dziewicza. U żadnych innych ssaków nie ma takiego elementu. Ja spotkałam się z taką bardzo ciekawą interpretacją Antoniego Nowaka, który mówi, no właśnie, taka bariera ostrzegawcza, że tylko w przypadku ludzi, wnikając w ciało, jednocząc dwa ciała, jednoczą się dwa wewnętrzne światy, jednoczą się dwie głębie, dwa duchowe istnienia. Ostrzeżenie właśnie jakby przed pochopnym wniknięciem do tej głębi tajemnicy, jaką jest drugi człowiek, nie do końca poznawalny nawet dla ukochanego. No i druga sprawa, która właśnie wiąże się z tym przepięknym zjednoczeniem, jakim jest zjednoczenie małżeńskie, seksualne zjednoczenie małżeńskie, z którym też młodzi małżonkowie wiążą często wiele nadziei na usunięcie tej właśnie samotności, na zaspokojenie najgłębszej tęsknoty miłości, przynależności. Niewątpliwie tak jest, że jest to możliwość okazania wielkiej miłości i jest to po prostu okazanie drugiemu oddania całej swojej osoby, ale i tutaj dochodzi do głosu ten margines, świadomość tego, że mojego najgłębszego ja nawet małżonek nie jest w stanie posiąść, nawet małżonek nie jest w stanie ogarnąć. I tutaj mam cytat z Paula Tillicha, który jest taki bardzo poruszający. Czy jest miejsce na nieprzekraczalną samotność w akcie miłości, w której przekroczenie ja, osoby, sięga aż do najintymniejszych tajników drugiego ja, stanowiąc najgłębszy wyraz dialogu międzyludzkiego, bo posunięty aż do scalenia fizycznego? Czyż spotkanie miłosne nie usuwa człowieczej samotności? Z pewnością tak jest w godzinach duchowego zespolenia, w chwilach miłosnego oddania. Uniesienie miłosne może wchłonąć czyjąś jaźń w zjednoczeniu z inną jaźnią, a rozdzielenie zdaje się być pokonane. Lecz po chwili wyizolowanie jednej jaźni od drugiej jest odczuwane bardziej głęboko niż wcześniej, czasem aż do wystąpienia wzajemnej niechęci włącznie. Daliśmy zbyt dużo z siebie, a teraz pragniemy odebrać to, co zostało dane. Nasze pragnienie ochrony własnej samotności wyraża się poprzez uczucie wstydu. Czujemy się zawstydzeni, kiedy nasza własna intymność, duchowa bądź cielesna, zostaje obnażona. Tak więc mężczyzna i kobieta pozostają samotni nawet w najbardziej intymnym zjednoczeniu. Nie mogą wniknąć nawzajem w swoje najskrytsze centrum. Samotność człowiecza nie zostaje wchłonięta nawet poprzez akt małżeńskiego zjednoczenia. Słyszałam o takim doświadczeniu młodych małżeństw, które płakały po pierwszym zbliżeniu. Z tego względu, że odkryli, że nadal wyrywa się z ich serca tęsknota za miłością. Odkryli rozczarowanie, poczucie właśnie ciągle głodu miłości. I rozczarowanie, że to spotkanie, z którym wiązali tak wiele nadziei, wcale nie usuwa tego głodu. I tutaj właśnie jawi się kolejna sfera, w której możemy dostrzec tę naszą taką ontyczną, taką bytową samotność jako ludzi. Ta właśnie sfera ciągłego pragnienia. My ciągle pragniemy. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale ciągle pragniemy. Coś uzyskujemy, dalej pragniemy, jeszcze bardziej pragniemy. Ciągle oczekujemy, zwłaszcza miłości. Ciągłe nienasycenie wszystkim, co jest doczesne. Napisałam sobie permanentny adwent. I przypomina mi się mój synek, scena z ubiegłego roku. Antoś, który strasznie czekał na święta Bożego Narodzenia. Tak czekał, przeżywaliśmy cały adwent. Mąż musiał mu zrobić takie, zresztą w tym roku też zrobił na komputerze pasek z dniami, codziennie odcina jeden dzień, żeby widzieć, że jest bliżej i bliżej do świąt. No i minęły święta oczywiście bardzo szybko. Przyjechaliśmy do domu dziadków, gdzie była Wigilia i był rozstawiony taki wielki stół. I Antoś wybiega, w zeszłym roku miał 5 lat. Wybiega i tak widzi, że nie ma tego stołu. Mówi, gdzie jest stół? Co się stało? A my, no Antoś już jest po świętach, wiesz, już minęły. I on po prostu wielkie oczy, pełne łez i mówi, no co ja teraz będę czekał? I tak chwila ciszy mówi, wiem, w lutym mam urodziny. I tak sobie to przypomniałam, mówię, no właśnie, my też musimy ciągle na coś czekać. Ciągle sobie ustalamy jakieś ciągle, proszę zobaczyć, z nas się wyrywa ciągle pragnienie. To jest niesamowite, to jest też ten znamie naszej samotności. On jest bardzo takim, wiele mówi o naszej duchowości, o nas samych. No i właśnie, jeszcze chciałam o powołaniu parę słów powiedzieć. Każdy z nas przez właśnie niepowtarzalność i wewnętrzną, i z drugiej strony naszych losów, bo jednak w małżeństwie też obie strony mają jednak indywidualne koleje życiowe, prawda? Indywidualnie wzrastały, inne wpływy rodzinne, inne wpływy wychowawcze, inne doświadczenia, już nawet sięgając prenatalnych, bywają inne. Teraz psychologia prenatalna wiele wiedzy też wnosi na temat naszych najwcześniejszych doświadczeń z okresu łonowego. Te indywidualne właśnie cechy płci, cechy psychiczne, ale też indywidualne, bardzo osobista historia drogi z Bogiem. Dwoje ludzi się spotyka już po kilkudziesięciu, czasami latach życia i mają jakieś doświadczenie drogi z Bogiem, to jest inne doświadczenie. No i też każde z nich indywidualnie doświadcza natchnień związanych z relacją z Bogiem, darów, które od Boga otrzymuje, talenty, mamy inne. Jakby to spojrzenie Boga pod wieloma względami jest bardzo takie na nas indywidualne. On właśnie też przenika nasze też słabości, nasze rany, których małżonek nie jest często świadomy. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, żeby powiedzieć, że poza duchowością wspólną, niewątpliwie istotną, małżeńską, którą się razem buduje przez wspólną drogę do Boga, wspólne rozmowy, wspólne lektury, rekolekcje i wiele innych czynników, uważam, że bardzo ważna jest też nasza osobista duchowość i nasze osobiste powołanie. Wręcz tak, każdy z nas jest powołany do pewnych innych rzeczy niż współmałżonek. To jest bardzo radykalnie, można powiedzieć, swoiste nam powołanie, które tylko ja w dialogu z Bogiem mogę odkrywać na moje życie. I tu mam taki fragment eseju Józefa Czapskiego o twórczości Prusta, w którym właśnie jest taki fragment. Jest ustęp w Annie Karelinie, w którym czytamy, jak Lewin stoi nocą na tarasie domu i po długiej męce zdobywa wiarę w Boga i w miłosierdzie Jego. Jest szczęśliwy. W tej chwili przychodzi jego żona i pyta, czemu jest smutny. Lewin, najlepszy kochający mąż, kładzie czuły pocałunek na jej czole, ale nic nie mówi jej o swym wielkim szczęściu. I to tak czasami jest, że my nic nie mówimy współmałżonkowi, tak jest dobrze. Bo są pewne sprawy, które się rozgrywają ściśle między mną a Bogiem. Też zresztą pomyślałam o przykładzie świętej rodziny, Maryja i Józef. Wydaje się, że też każde z nich miało indywidualny dialog z Bogiem, prawda? Józef przez sny, Maryja, dialog, który toczyła bardzo też ściśle w przestrzeni swojego serca. Mimo że są właśnie tą właśnie taką ikoną dla nas rodziny, przykładem, niewątpliwie bardzo kochającym się małżeństwem, ale też każde z nich miało trochę inny sposób rozmowy z Bogiem. Tutaj warto też wspomnieć, to trochę wynika też z moich osobistych doświadczeń, że naprawdę zbrodnią jest wyrokowanie o powołaniu drugiego człowieka. To jest zbrodnia, że ktoś jeden rozeznaje drugiemu powołanie i mówi mu, co powinien w życiu robić. Właśnie mnie coś takiego kiedyś spotkało, nie mogłam sobie długo z tym poradzić. Jakoś sobie z pomocą Bożą poradziłam. Ale to tylko może człowiek przed Bogiem sam zobaczyć. Jeżeli ktoś Państwu będzie mówił, że mają Państwo niewątpliwie powołanie do seminarium duchownego, zakonu bądź rodziny na 100%, to proszę nie wierzyć i samemu sprawdzać. Może ma nawet rację, ale nikt nie ma do tego prawa, bo to też jest ścisły dialog między mną a Bogiem i to się rozgrywa w przestrzeni mojej tajemnicy. Jan Chrzciciel Metz powiedział ładnie, że kto odpowiada na swoje najgłębsze powołanie, kto podejmuje wyzwanie do realizacji własnego, indywidualnego uposażenia, doznać musi ubóstwa nienaruszalnego osamotnienia. Im bowiem bardziej jest sobą samym, tym bardziej jest samotny. Bo mamy indywidualną tożsamość, stajemy się unikalni. Tym bardziej stajemy się jakby też trudni dla zrozumienia dla innych ludzi, tym bardziej jesteśmy samotni. Gdzie jeszcze spotykamy samotność? Mówiliśmy o braku pełni porozumienia w małżeństwie. Bardzo wyraźnie doświadczamy tego też w narzeczeństwach, w relacjach z ukochanymi, w konfliktach, w prostych po prostu sytuacjach, kiedy musimy iść na kompromis, bo nie możemy się dogadać, nie możemy do końca się zrozumieć. Ale też bardzo taką przestrzenią, bardzo czytelną naszej samotności jest samotność woli. Dlatego, że my stajemy wolni wobec dobra i zła. Sumienie odczytujemy też w pojedynkę. I jakże się by chciało to scedować czasami, te nasze wybory, naszą odpowiedzialność, tak żeby ktoś inny wybrał, ktoś inny zdecydował, żeby ktoś inny powiedział mi, co mam robić. Tutaj nikt nas nie zastąpi, to jest niezastępowalne. To jest właśnie nasza wielkość, wolność woli i nasze straszne brzemię, z którego tak chciałoby się czasami jakoś to zrezygnować. Właśnie syndrom Piotrusia Pana, być wiecznym dzieckiem, żeby nie podjąć tego. Bo to jest też nasza samotność, to jest nasz wybór, też ten ostateczny wybór, który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za siebie samego, czyli wybór w obliczu śmierci dotyczący zbawienia. No i tak już troszeczkę idąc ku podsumowaniu tego doświadczenia samotności, nawet proszę Państwa, jak patrzymy całościowo na życie człowieka, tak od poczęcia do śmierci, to zobaczymy, że na przykład poczęcie, okres prenatalny. Poczęcie to jest właśnie też taki fenomen, nikt nie wie, kiedy ono się dokonuje. Ono się dokonuje nawet w ciszy samotności matki, która nie wie. Ono się zwykle dokonuje kilka godzin, nawet bywa, że kilka dni po zbliżeniu. Ona nie wie, że się taki cud w niej dokonuje. To się rozgrywa ściśle między stwórcą a dzieckiem, a z człowiekiem, to utkanie w łonie matki. Proszę zobaczyć, jaką też samotnością jest naznaczony okres prenatalny człowieka, że niby dziecko hołubione pod sercem matki, niby tak blisko, a jednocześnie tak bez dostępu, tak w swoim świecie wzrasta. Nic o nim nie wiemy, jest taką tajemnicą. Z jednej strony jest od nas zależne, a z drugiej strony jest bardzo boleśnie niezależne, na przykład w swoim istnieniu. Może Bóg zadecydować w jednej chwili, żeby odeszło. Tak było z naszym najmłodszym dzieckiem właśnie. Miałam ciążę pozamatyczną niedawno. Dziecko musiało być usunięte z jajowodu. I jakoś strasznie mnie uderzyły słowa lekarza, bo dopytywałam się po zabiegu, miałam w pełnej narkozie zabieg, czy widział dziecko, czy widział zarodka. A lekarz tak powiedział, nikt go nie widział. Niczyje oczy. Zabieg był tak zrobiony, powiedział dosłownie, niczyje oczy go nie widziały, proszę pani. I tak sobie pomyślałam, istniał chwilkę, ku taka tajemnica tylko Boża, tylko Bóg go widział, tylko Boże oczy go widziały, że pozostał tajemnicą. Później przestrzeń wychowania dzieci. Proszę zobaczyć, jak my neurotycznie, rozpaczliwie potrzebujemy w wychowaniu, kiedy wzrastamy, niezależności. Jak bardzo nas boli, kiedy rodzice nakładają na nas klosz. To jest wręcz rozpaczliwa potrzeba samotności, takiej samotności, odrębności, osobności od innych. Wręcz potrzebujemy tego jak powietrza. I tutaj bardzo fajnie powiedział Neil, właśnie twórca Summer Hill, który powiedział, po czym poznać dziecko zaburzone, dziecko źle prowadzone. On powiedział wręcz chore, po tym, że krąży wokół matki. Że ono nie jest w stanie, że z różnych względów zwykle jakichś neurotycznych przywiązań z matką nie jest w stanie odejść, by badać świat. Jest ściśle związane z mamą i to jest bardzo zły układ. Ja spotkałam się w mojej praktyce pedagogicznej z taką sytuacją, kiedy rodzice przy przebudowie domu zrobili swojej nastoletniej córce w pokoju okno z jej pokoju do reszty mieszkania, żeby mieli wzgląd na wszystko, co robi. Państwo sobie wyobrażają, jaki dramat? Już widzę, że niektórzy się skręcają, że no tam był, no żeby było mieszkanie doświetlone i mimo, że prosiła, żeby założyć rolety, żeby cokolwiek. To nie, no dramatyczne, no być nieustannie na takim właśnie, jak to się nazywają te programy, Big Brother. To mamy wielką potrzebę też takiego ukrycia, takiego życia w sobie dla siebie. No i starość, nie, to też jest niesamowita przestrzeń, kiedy doświadczamy samotności nieusuwalnej. Starzy ludzie, których wielu bliskich już odeszło, bliscy, z którymi mieli wspólne przeżycie, odeszli i ci, którzy żyją, już nie mają pojęcia o ich wielkich sprawach życiowych, osiągnięciach, miłościach. I tak niosą to sami, inni pytają ich o zdrowie i oni tak niosą to sami, bo przecież nie mają już z kim o tym porozmawiać. Próbują to opowiadać, ale często nie są słuchani. A potem może jeszcze przyjść demencja, choroba Alzheimera w małżeństwie na przykład, kiedy małżonek pyta swojej żony, kim pani jest. I to jest w ogóle już dramatyczna sytuacja samotności obojga. Drugi się oddala, człowiek ma wewnętrzny świat i bywa, że tylko z Bogiem tam przebywa, że tylko Bóg przenika ten świat. W jakiś wiadomy tylko sobie sposób jest ta relacja między chorym człowiekiem a Bogiem, ale ta więź małżeńska staje się coraz bardziej krucha, chociaż miłość niewątpliwie jest, ale już jest inaczej realizowana. No i wreszcie ta nasza samotność ludzka, której drugi nie może wziąć udziału, też doświadczamy jej po prostu w różnych cierpieniach. Miłość pomaga nam je nieść, ale ostatecznie różne choroby, starość właśnie, błędy życiowe, straty niesiemy sami, no bo jesteśmy jednak jakoś tam osobną wyspą. Każdy z nas jest innym ja, inną refleksją, innym sposobem życia. I wreszcie śmierć też musimy, chociaż trzyma nas być może ukochany za rękę, ale w końcu sami musimy przejść przez tę bramę. Pozwolą Państwo, że te przestrzenie naszej niepokonalnej, nieusuwalnej samotności, które w tej pierwszej części wykładu chciałam tak po kolei ponazywać, chociaż pewnie i tak wszystkich nie wyłuskałam, zobrazuję jeszcze wierszem Stanisława Barańczaka. Gdzie ja go mam teraz? Go muszę znaleźć. O jest, dobrze, bo go przykryłam tu kartką. Moim ulubionym, który znakomicie oddaje właśnie taki interwał, który dzieli egzystencję ludzi, który dzieli nawet jakoś tak światy istnienia dwóch bardzo kochających się osób. Ten wiersz jest zatytułowany Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził. Ani jedynej. Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził. Nie był płaczem dla niego, chociaż mógł być o nim. To był wiatr, dygot szyby, obce sprawom ludzi. I półprzytomny wstyd, że ona tak się trudzi, to co tłumione, czyniąc podwójnie tłumionym, przez to, że w nocy płacze. Nie jej płacz go zbudził. Ile więc było wcześniej nocy, gdy nie zwrócił uwagi, gdy skrzyp drewna, trzepiące o komin gałąź, wiatr, dygot szyby, związek z prawdą ludzi negowały staranniej. Ich szmer gasu, nim wrzucił do skrzynki bezsenności rzeczowy anonim, płakała w nocy, chociaż nie jej płacz cię zbudził. Na wyciągnięcie ręki ci dotkliwie drudzy, niedotykalnie drodzy ze swoim śpi, pomiń snem tę wilgoć poduszki, nocne prawo ludzi. I nie wyciągnął ręki. Zakłóciłby, zbrudził toporniejszą tkliwością jej tkliwość. Zapomnij. Płakałam w nocy, ale nie mój płacz cię zbudził. To był wiatr, dygot szyby, obce sprawom ludzi. Uwielbiam ten wiersz, zwłaszcza frazę właśnie ci dotkliwie drudzy, niedotykalnie drodzy, tacy kochani, a jednak jakoś odlegli, jakoś jednak nie do końca nasi. I można zapytać, już kończąc tę część, żeby Państwa nie zamęczyć, właśnie skąd w nas w ogóle jest ta samotność? Skąd ona się w ogóle w nas wzięła? Czy nawet skąd w nas jest taka właśnie dialektyka, czyli takie współistnienie z jednej strony tej właśnie dążenia do miłości, niesamowitego pragnienia tego, żeby być, zjednoczyć się w więzi z drugim człowiekiem, a z drugiej strony samotności, właśnie tego dziwnego marginesu, który sprawia, że drugi człowiek nie ma do końca wstępu do tego naszego świata. Tak jak chciałam pokazać, wszyscy tę samotność w sobie noszą. Wszyscy. jest nieusuwalna przez ludzkie miłości i ten podział, który czasami się stosuje właśnie, że osoby samotne, konsekrowane wybierają samotność, a małżonkowie miłość, nie jest poprawny, bo tak naprawdę nosimy obie cechy w sobie. I pytanie skąd? Skąd one się wzięły? Gdzie jest ich źródło? I tutaj można przytoczyć odpowiedź z jednej strony filozofii, a z drugiej strony teologii. Filozofia mówi, że to jest bardzo prosty fakt, który niesie takie właśnie skutki w nas. Mianowicie to, że w ogóle jesteśmy osobni od innych, że jesteśmy odrębni. Odrębni od innych, a po to jesteśmy odrębni, żebyśmy mogli w ogóle wchodzić z innymi w relacje, nie zatracając siebie. Tak jak Adam Rodziński napisał. Osoba może przemieszkiwać, co prawda, w innych osobach najintymniej, ale właśnie dlatego, że tak ściśle się z nimi jednoczy, musi być osobna radykalnie, aby mogła w tym zjednoczeniu zostać sobą. I właśnie przez to, że każdy z nas jest osobny, odrębny, tak jak powiedział Jacques Maritain, jest niewyczerpalną głębią poznawalności, dzięki temu, że mamy intelekt i wolę. Czyli filozofia mówi przede wszystkim dlatego, że po prostu jesteśmy osobnymi bytami. I to niesie takie skutki, że nie możemy przekazać intelektu, wyborów i tak dalej. Po drugie, źródłem tego poczucia samotności jako niespełnienia, jako doświadczenia słabości, chorób, śmierci, błędów, tęsknoty, która się z nas wyrywa, jest przygodność. To jest cecha filozoficzna, która mówi, że my sami nie jesteśmy dla siebie racją istnienia. Że po prostu przyczyna naszego istnienia jest poza nami. To sprawia, że jesteśmy niedoskonali, że jesteśmy niewystarczalni, że jesteśmy krusi, nie zależymy od samych siebie. Stąd też ta w nas samotność. Natomiast teologia daje dwa nieco inne argumenty. Pierwszym jest nasze podobieństwo do Trójcy Świętej. Podobieństwo do Boga, który jest Trójcą. Czyli jest miłością i jest samotnością trzech osób, które są odrębne. I każda z tych osób wobec innych osób, wobec pozostałych w Trójcy Świętej, angażuje się w sposób sobie tylko właściwy, bo jest innym podmiotem. I to sprawia właśnie, że te cechy Trójcy Świętej, czyli komunia z jednej strony, a z drugiej strony osobność, są w nas właśnie tak wyraźnie obecne. Samotność i potrzeba zjednoczenia. A drugi argument jest bardzo prosty. Wyszliśmy z ręki Boga i po prostu zawsze będziemy za Nim tęsknić. Tylko za naszym Ojcem, który nas stworzył. I stąd ta samotność, która jest niezaspokajalna w nas. Także wiemy, że jest w nas samotność obok cechy miłości, wiemy, że jest cechą niezbywalną i wiemy, skąd w nas się wzięła. No ale generalnie większość wykładu do tej pory to niespełnienie, rozczarowanie, taki ból. To gdzie ta dobra nowina? Ewangelia samotności miała być, ale ta Ewangelia to będzie w drugiej części wykładu. Dziękuję Państwu.